Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica, kłania się Państwu ojciec Witold Hetnar i zapraszam na dzisiejsze rozmowy niedokończone. I witam również naszego gościa, jest nim pan profesor Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Witam serdecznie. Troszkę słabo słyszę pana profesora, nie wiem, to pytanie do naszych techników tutaj u nas w studio. Dobrze. I nasz temat naszych rozmów, pluralizm mediów w czasie pokoju i wojny. Mówimy wiele, drodzy Państwo, Panie Profesorze, w tych dniach o wojnie na Ukrainie. Nic w tym dziwnego, ale spójrzmy na ten temat, na ten dramat, tak, z tej perspektywy przekazu medialnego, bo to jest bardzo ciekawe zjawisko, które dzieje się na naszych oczach, wręcz dosłownie. Panie profesorze, wiemy, że mamy taki świat przesycony mediami, komunikacją. Mamy dostęp do różnych komunikatorów, widzimy te różne filmiki w internecie, oglądamy je, śledzimy przebieg tej wojny. Czy możemy powiedzieć, że nasze smartfony są takim kolejnym, jednym z pól bitwy w tej wojnie?
Na pewno. Na pewno ten przekaz medialny jest bardzo obszerny. Jest możliwość przekazu za pomocą telewizji, za pomocą radia, ale nie tylko te dawniej dostępne, ale także platformy udostępniania, także udostępniania wideo na żądania, ale także i udostępniania także programów społecznościowych. To wszystko razem dostarcza bardzo wielu informacji. Trzeba wobec tego umiejętnie z nich skorzystać. No, przede wszystkim odróżnić prawdę od fałszu. Fałszu pojawia się coraz więcej, bo i przekazujących jest coraz więcej. To już nie są tylko profesjonalnie działający i zatrudnieni w redakcjach telewizyjnych, radiowych, czy redakcjach prasowych, wydawnictw prasowych, dziennikarze, ale praktycznie wydaje się, że każdemu, że jest takim, który ma dostęp do możliwość przekazania informacji, takich, które w danym momencie uważa za konieczne przekazania innym, także i w tych profilach społecznościowych. No i podawane są te informacje, ale wśród tych ludzi przekazujących te informacje znajdują się także i tacy, którzy no, chcą ten przekaz informacji odpowiednio ukierunkować. My dawniej, gdy omawialiśmy, bo było takie jedno spotkanie na temat pluralizmu mediów, to wówczas podkreślałem sposoby ocenienia, czy w danym państwie są spełnione warunki pluralizmu. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma dbać o to, żeby zapewnić pluralizm od przekazu informacji telewizyjnych, radiowych, a teraz ostatnio także włączone zostały i te platformy, przekazy społecznościowe, także do obszar zainteresowania i zaangażowania i obowiązków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. No i wtedy mówiliśmy o tym, że można także pewnymi wskaźnikami wymierzyć, czy jesteśmy daleko od zapewnienia tego pluralizmu odbiorcom i tego pluralizmu strukturalnego i tego pluralizmu treści. No ale były takie wskaźniki, wskaźnik TOP 4 albo HHI, które no, dawały informacyjnie, liczbowo podstawę do działania czy to Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, czy też Urzędu UOKiK-u. Ale okazuje się, że oprócz tego zapewnienia wolności słowa, po to, żeby można było go przekazać w odpowiedniej formule odbiorcom, żeby mogli oni ukształtować swoją opinię, poznając te prezentowane w mediach, i na tej podstawie kształtować swoje stanowisko do danej sprawy, do danego problemu, to jeszcze oprócz tej wolności słowa, jeszcze wszędzie powszechnie, także i w naszej konstytucji jest też zapisane, że wolność słowa jest i może być tylko ograniczona w pewnych szczególnych sytuacjach i pewnych szczególnych powodów i tylko ustawowo. A więc jeśli nie ma jej wpisanej tego ograniczenia w ustawie, tak jak na przykład w ustawie o radiofonii i telewizji, jest wiele ograniczeń podanych, na przykład dotyczących prezentacji reklamy, prezentacji także i programów audycji, szczególnie artykuł 18 ustęp 1 o tych ograniczeniach mówi. Jeżeli te ograniczenia są, to one są po to, aby chronić odbiorcę, ale i nadawcę, bo wie już, co jest w tym ograniczeniu obowiązujące, przed także i nieprawidłowością, nieodpowiedzialnością. Ale jak już mówiłem poprzednio, pojawiają się te przekazy społecznościowe, w których każdy może zastosować różne formuły i tego przekazu. I myślę, że jeśli jakieś nieprawdziwe informacje czy kłamstwa, czy może nazywają to manipulacje, a najczęściej używa się słowa obecnie fake news, pojawiają się, no to przed tym odbiorca powinien umieć się obronić. No to jest taka formuła kształcenia, tak jak i przed odbiorem programów radiowych i telewizyjnych, które nie budują, a rujnują, przekazują manipulacje i kłamstwa, to też mówiliśmy, że trzeba kształcić nie tylko nadawców, ale i odbiorców w ten sposób. I mówimy o edukacji medialnej. Ta edukacja medialna to obejmuje całość społeczeństwa, nie tylko młodzież wtedy, gdy się w szkole uczą, czy studentów, którzy ten problem rozpatrują na swoich zajęciach, ale także osoby już po zakończeniu form kształcenia i nawet do starszego wieku muszą umieć obronić się przed kłamstwem, które, no co tu dużo ukrywać, różnymi drogami przecieka.
Panie profesorze, no właśnie, tylko różnego typu media. To jest prawda, ale to jest też teoria. My się uczymy chyba, takie mam wrażenie, w trybie przyspieszonym teraz w tym czasie wojny na Ukrainie, uczymy się też reagować w tym, zachowywać się w tym świecie mediów, w tym kontekście wojny. Tu pan profesor mówi nam o tej roli edukacji medialnej. Tak, niewątpliwie. Tylko teraz tak sobie myślę, jak w tym mnóstwie zalewie informacji, które doświadczamy, mając pod ręką smartfon, czy komputer, czy inne kanały telewizyjne, jak oddzielić plewy od ziarna? Problem nie jest może dzisiaj dla nas w braku informacji, co w przesycie tych informacji, że człowiek się gubi w tym nawale informacji. Jak tutaj, jakie proste, w miarę proste wskazówki możemy dać naszym słuchaczom, telewidzom, no w tym kluczu, w kontekście edukacji medialnej? Jak rozeznawać, czy to, co widzę, jest prawdziwe, czy nie? I czy to powielać, przekazywać, retweetować, czy nie wiem co jeszcze?
W tych przekazach ma obowiązek również pomagać Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Jeśli spojrzymy na ustawę o radiofonii i telewizji, to gdybyśmy ją czytali jeszcze przed nowelizacją, która przeprowadzona była w ubiegłym roku 11 sierpnia, to jednego z artykułów byśmy tam nie znaleźli. To chodzi o artykuł 45 ustęp 3 punkt 1a. On znalazł się w tej znowelizowanej wersji przy okazji wprowadzania, czyli implementacji dyrektywy unijnej do naszej ustawy. A co mówi ten zapis w ustawie, wprowadzony właśnie 11 listopada? Mówi o tym, że może wystąpić, działać Krajowa Rada w taki sposób, że przeciwstawić się, zablokować działania takiego medium, które prowadzi, zagraża bezpieczeństwu i obronności kraju. No i w czasie wojny takie sytuacje się właśnie mogą zdarzyć. Bo proszę rozważyć tę, która ostatnio po 24 lutego wystąpiła. Mianowicie pewni nadawcy, którzy byli dostępni także w przekazach, rozprowadzane były ich programy w telewizji kablowej w Polsce, nadawały informacje no, zupełnie inne, różniące się od tych, które w rzeczywistości występują. No, na przykład znalazłem takie określenie właśnie w tych przekazach, które określało wojnę w Ukrainie jako takie wydarzenie, które ma prowadzić do poprawy demilitaryzacji. Zamiast wojny z Ukrainą, to określano, że to jest wydarzenie wiążące się z demilitaryzacją na prośbę, i to jeszcze na prośbę Donieckiego i Ługańskiej Republiki Ludowej. No i tak to jest podawane na przykład w Russia Today. Stąd, mając także własny ogląd, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, ale także na podstawie wystąpienia ministra w Urzędzie Rady Ministrów, który zajmuje się cyberochroną, cyberprzestrzenią Janusza Cieszyńskiego, podjęła uchwałę o zablokowaniu, wykreśleniu z rejestru rozprowadzanych programów, i tam wymieniła 5 programów, które właśnie taką propagandę ze strony agresora rosyjskiego rozpowszechniały.
To jest na poziomie, panie profesorze, to jest na poziomie strukturalnym urzędu, który działa.
No, z urzędu. Tak jest.
Świetnie.
Z urzędu można coś takiego
zablokować.
To była pierwsza blokada, ale ponieważ potem Białoruś włączając się w tę pomoc Rosji, także w swoich mediach podobną propagandę siała, no to też po uzgodnieniu także właśnie na wniosek także ministra Cieszyńskiego podjęliśmy drugą uchwałę, która również i te białoruskie programy wykreśliła z rejestru. Co to oznacza? Te programy działają na podstawie swojej koncesji, którą przyznał im ten kraj, w którym wystąpiły o tę koncesję. Są obecne, to jest przekaz satelitarny, są obecne na satelicie. Ale w danym kraju, na przykład u nas w Polsce, ale w każdym innym, gdzie jest przekaz za pomocą, rozprowadzane są te programy za pomocą przekazu kablowego, to rozprowadzający firma występuje o to, żeby taki program, który jest zarejestrowany, żeby zarejestrować dany program, jeśli chce go rozprowadzać, w rejestrze, to jest domena przewodniczącego Krajowej Rady, że taki rejestr prowadzi. No i myśmy tymi dwoma uchwałami, o których wspomniałem poprzednio, wspomniane programy, wykreślili z tego rejestru. I poinformowaliśmy wszystkich rozprowadzających, że jest to decyzja o wykreśleniu z rejestru, czyli oni nie mają już możliwości rozprowadzania tego w obszarze swojego rozprowadzania innych programów danego rozprowadzającego, i to decyzja z wykonaniem natychmiastowym. Natomiast ktoś, kto ma antenę satelitarną i odbiera bezpośrednio z satelity program, no to ten program mógł odbierać, ponieważ nie jest on blokowany, nie blokujemy tutaj tego przekazu na satelicie, tylko blokujemy tam, gdzie my mamy możliwość, czyli na terenie Polski.
Czyli naszą rolą jako odbiorców jest ta świadomość, na co ja patrzę, jaki kanał, tak? Kto jest jego nadawcą, kto jest jego nie wiem,
tak jest, licencji. Ale to, o czym mówiłem, to jest działanie z urzędu.
Tak.
Natomiast odbiorca ma też swoją możliwość oddziaływania czy odbioru tego, co no, ma mu dostarczyć, czy informacji, czy dostarczyć informacji publicystycznych, czy rozrywki, czy czegoś innego, co jest emitowane w programach telewizyjnych czy radiowych, i on przecież naciska ten pilot. Natomiast jeśli naciskać chciałby na te programy, które wcześniej były na odpowiednich kanałach rozprowadzającego, to już ich tam nie znajdzie. Ale jeśli ma antenę satelitarną, to je zobaczy. Miałem listy po tych naszych dwóch uchwałach, maile przesyłane od różnych słuchaczy czy telewidzów, którzy mówią, ale ja mam dostępny ten program, dlaczego mi nie wykreślili? No bo ten ktoś miał antenę satelitarną i odbierał program z satelity, a nie za pomocą kabla. A blokada dotyczyła, czy to wykreślenie z rejestru, bo tak to oficjalnie się nazywa, następowała w związku z wykreśleniem z tego rejestru obowiązującego w Polsce. Jak potem się zorientowałem, bo taką też informację przekonał nam regulator, który działa na terenie Ukrainy, bo każdy kraj ma swojego regulatora, to w Europie tylko nieliczne 3 czy 4 kraje nie wykreśliły tych programów ze swego rozprowadzania. Inne zrobiły to czasowo. U nas na przykład, podobnie jak i na Litwie czy w Ukrainie, no to te programy były właśnie w taki sposób wykreślone tymi decyzjami. Ale to były działania urzędowe. Natomiast każdy odbiorca, niezależnie od tego, czy to jest czas pokoju, czy czas wojny, powinien roztropnie korzystać z mediów.
Ale teraz też dopytam jeszcze, bo teraz mamy takie czasy, że ta granica między nadawcą a odbiorcą w mediach, ona się zaciera. Mając smartfon w kieszeni, każdy z nas jest równocześnie i tym, i tym. Tyle filmików, które przecież widzimy, czy sami możemy je wygenerować, nagrać, stajemy się nadawcami medialnymi, nie tylko odbiorcami.
No i tu wchodzimy już w następny obszar tych społecznościowych przekazów. Bo to ojciec myśli o tym obszarze internetowym, którym działają te programy społecznościowe, czy przekazy społecznościowe. No i tam rzeczywiście każdy jest nadawcą i ma swoje grono odbiorców i także może być odbiorcą u innych. No i tutaj możemy się spotkać z bardzo takimi dywersjami nawet kierowanymi do kraju, który jest czy napadnięty, czy do innych krajów, które z tym napadniętym współpracują. No proszę przypomnieć sobie, jak było 24 lutego, kiedy wojska rosyjskie weszły na teren Ukrainy i rozpoczęły uderzenie zbrojne. W tym czasie w mediach społecznościowych, ale także i w internetowych przekazach różnych, no nawet znaczących nadawców, pojawiła się informacja o tym, że będą trudności z benzyną, że będą trudności z wypłatami pieniędzy z bankomatów, że należy szybko zaopatrzyć się. Ja wracałem wtedy po podjęciu tych uchwał do Krakowa samochodem. Przy każdej stacji benzynowej olbrzymie kolejki. Obawiano się czego? No właściwie korzystano z tego przekazu, nieprawdziwego przekazu, bo był on zaraz zdementowany przez prezesa Obajtka, ale przyzwyczajenie, że przekaz pantoflowy jest lepszy od przekazu oficjalnego. I potem się okazało, że ci, którzy przystąpili do takich kolejek, nawet w niektórych stacjach musieli płacić bardzo wysoką cenę, bo sprzedający chciał podwyższyć tę cenę za litr. Potem się okazało, że przepłacili, no i kolejki przed stacjami ustąpiły. Tak podobnie z bankomatami, nie można było wypłacić, bo bankomaty nie były przygotowane na tak liczne wypłaty. To jest destabilizujące działanie przeciwnika, który przez przekaz, korzystając z przekazu społecznościowego, chce doprowadzić do no, takich, powiedziałbym, destabilizacji w różnych krajach.
W tym momencie my też możemy się poczuć
zagrożeni.
Ofiarami tej wojny, oczywiście, dosłownie, ponieważ oczywiście, choćby tutaj przepłacamy za paliwo, to jest drobiazg, to jest nic, ale oby nie było innych poważniejszych skutków w takich analogicznych sytuacjach też.
Pojawiła się także taka informacja alarmująca odbiorców różnych przekazów społecznościowych, jak należy do tam zawartych informacji podchodzić. Nie wierzyć pojedynczym, sprawdzać w wielu różnych miejscach i upowszechniać tylko sprawdzone, bowiem w przeciwnym razie tej destabilizacji możemy się cały czas poddawać. No proszę zobaczyć, jak nawet rozpoczęła się, jak znowu przypomnę tę sytuację, gdy rozpoczęła się ta przybywanie kobiet i dzieci, głównie tych, do Polski z Ukrainy. Narażeni tam na zbrojne uderzenia, nawet na śmierć czy kalectwo, no podążały do tego kraju, który najbliżej się znajdował i przyjmował ich, jak tak to było określone, i ze strony władz, i ze strony społeczeństwa, samorządów. Wszyscy otworzyliśmy się na przyjmowanie i dalej to trwa. Ale w międzyczasie pojawiają się różnego typu inicjatywy, które chciałyby to zdestabilizować. No nie dalej jak w ubiegłym dniu, wczoraj, wyczytałem, że pani redaktor Octavia Cromwell szuka osób z Ukrainy, które, jak to napisała, doświadczyły na terenie Polski oszustw lub nadużyć. Chcę do tekstu dla dużego formatu odstrzec, żeby podaje, że po to, żeby odstrzec innych. Ale zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to poszukiwanie czegoś, co nie uwidoczniło się jeszcze i wiele otwartych serc i otwartych domów na przyjęcie uchodźców jest właśnie nastawione pozytywnie. Jeśli gdzieś pojawił się jakiś przypadek negatywnej reakcji, to oczywiście policja w to wchodzi. Ale co z tego przekazu wynika? Że już można czytać, że już coś poszukuje się takich ludzi, a potem jak zostanie ten materiał opublikowany, to na pewno szerokim echem odbije się w różnych przekazach zagranicznych. No a czy będzie to w pełni prawdziwe, sprawdzone i potwierdzone przez te służby mundurowe, które mają o to dbać, żeby taka ochrona była zapewniona, to jeśli tego nie będzie, no to będą to mogły się tam pojawić również różne manipulacje, fake newsy. I myślę, że dlatego też ta inicjatywa tejże pani spotkała się z żywym sprzeciwem bardzo wielu internautów, którzy w tym pomyśle dostrzegają również to, na co może być narażona już nie tylko ta osoba, o której będą tam pisać, ale także kraj w tej opinii ogólnej. Dlatego z jednej strony trzeba umiejętnie korzystać z tych przekazów także społecznościowych, żeby w przypadku, gdy są one nieprawdziwe, manipulujące, od razu reagować. Tak reaguje wielu internautów. No, mam znowu inny przykład takiego pobudowania poczucia zagrożenia u odbiorców w Polsce. Gdy jeśli ktoś dostrzega, że jakaś nieprawdziwa informacja manipulująca, nazywana fake newsem, pojawia się, odczytał ją, to może ją skierować do takiego instytutu, Państwowy Instytut Badawczy NASK. Otworzył hashtag włącz weryfikację na Twitterze. I tam można skierować tę informację. Oni weryfikują ją, porównują z innymi, bo nie każdy ma możliwość tej weryfikacji, przeprowadzenia pełnej weryfikacji. No i wówczas umieszczają już kilka takich informacji nieprawdziwych właśnie w tym miejscu odnajdywałem. Bardzo dobrze, że działają skutecznie, działają szybko, sprawdzając jednocześnie w odpowiednich źródłach prawdziwość rozpowszechnianej go fake news.
Tam możemy zgłaszać te nieprawdopodobne fake newsy,
tak jest,
ale,
tak?
ale czy możemy też sami uzyskać, wejść tam i zobaczyć listę fake newsów, żeby już potem no, już wiedzieć, czy to, co czytam,
tak,
czy to jest
no,
fake news.
Na przykład o niektórych sam się dowiedziałem właśnie z tego przekazu, ale one są później przez wielu internautów właśnie na podstawie weryfikacji przeprowadzonej przez nas publikowane, podawane, że nie spodziewali się, poddali się, bo to nazwisko jakiegoś kogoś, kto upowszechniał, jakiegoś mecenasa czy kogoś innego, wydawało się, że nie będzie reagował w ten sposób. No niestety reagował. I to badanie wykazało, że korzystał. Natomiast no, niekiedy sami internauci, często są to także i politycy, reagują na nieprawdziwe informacje. Parę dni temu Le Figaro, to było 2 marca, podało też taką informację o tym, jak to pomocy udzielają poszczególne kraje europejskie uchodźcom. No i zrobili mapę, w której pokazali, ile tam tych krajów, jak to Francja udziela pomocy militarnej, humanitarnej. Wymienili także innych 13 krajów, a wśród nich nie było w ogóle Polski. No zaraz, prawie natychmiastowo zareagował pan europoseł Jacek Sariusz-Wolski. Nawet o 4:24 rano następnego dnia. I na podstawie tego poprawili się. Stwierdzili, że ta pomoc humanitarna jest udzielana przez Polskę, no ale też dalszy ciąg nieprawdziwy, że większość przejeżdża tylko przez Polskę. A przecież wiemy i widzimy sami, jak to wygląda. Przejeżdżają, także jadą do Berlina, do innych krajów, ci, którzy stamtąd chodzą, ale to wcale nie oznacza, że tu u nas tej pomocy właśnie tej humanitarnej, jako chyba najwięcej tutaj uchodźców jest i tej pomocy przekazywanej. Niedawno przeczytałem o wielu tirach, które od początku przesyłane są przez Caritas Polska na teren Ukrainy. Tam przecież są polscy kapłani, siostry zakonne, które wspomagają. Słuchaliśmy w audycjach, także w aktualnościach rozmów z nimi. Są tam na miejscu i korzystają i wspomagają także i przy rozdziale darów, ale także i przy wspomaganiu znajdujących się, przebywających tam szczególnie nawet i w Odessie, i aż daleko na wschodzie, ale także i w tej części zachodniej mieszkańców Ukrainy.
Panie profesorze, czy także... pan sądzi, że ta wojna na Ukrainie będzie dla nas taką, mówię teraz o Polakach, taką szkołą edukacji medialnej? Tu pan wspomniał, choćby doświadczyliśmy wpływów fake newsów, choćby przez te najazdy na stacje benzynowe. Też przypominam sobie prośby też z tych dni ostatnich dowództwa polskiego wojska o niepublikowaniu zdjęć z przyjazdów konwojów wojskowych w różnych społecznościowych sieciach. To wszystko gdzie do nas trafia, my tego się uczymy chyba gdzieś tak. Czy pan przewiduje, że to będzie dla nas taka lekcja odpowiedzialności medialnej i czy nam coś z tego zostanie? Pytanie retoryczne.
Bo... jest na pewno i dlatego ja się z tego bardzo cieszę, bo przecież Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma również wspomagać edukację i inicjować edukację medialną. No, przyznam, że wśród pytań, które kierują także studenci Akademii Kultury Społecznej i Medialnej do mnie, ja na nie odpowiadam, takie jedno pytanie, jedna odpowiedź raz w tygodniu, to także pojawiają się właśnie takie, które pomagają w rozwijaniu, uzupełnianiu, kształceniu się w ramach tej edukacji medialnej, żeby umieć odpowiednio zareagować. Ale przy tej okazji myślę, że trzeba również o tym powiedzieć, że w Ministerstwie Sprawiedliwości powstał projekt ustawy o ochronie wolności słowa w mediach internetowych. Jest to bardzo ważny projekt. Kiedyś pamiętam, gdy mówiono o tej o tym, jak to mogą i powinni reagować na mowę nienawiści. Ci usługodawcy w platformach internetowych, no to wtedy obawiano się tej sytuacji, która szczególnie wybrzmiała przy projekcie akta o rozważanym w Unii Europejskiej. I wtedy pamiętam, że pan prezes Kaczyński mówił wyraźnie, że my w Polsce zadbamy o to, żeby nie było samowoli usługodawców platform. No i ten projekt właśnie powstał. Myśmy w Krajowej Radzie opiniowali go. On pozwoli na ochronę także i przed fake newsami z urzędu, już nie tylko tam NASK, ale także i taka Rada Wolności Słowa, bardzo ważna instytucja, której decyzje będą końcowe, ostateczne, a ona będzie mogła ukarać takiego usługodawcę udostępniającego platformę różnym użytkownikom, gdyby samowolnie, niewłaściwie, nieodpowiednio reagował, mieliśmy już takie przypadki dotychczas, to może nawet ukarać znaczną kwotą finansową. A mówię o tym dlatego, że ta ustawa zapewne wkrótce pojawi się w Sejmie, powinna być jak najszybciej dyskutowana i uchwalona, bo w niej również jest taka instytucja sygnalizujących, którzy będą do tejże Rady Wolności Słowa zgłaszać zastrzeżenia o fake newsy. I to bardzo szybko muszą być rozpatrzone w ciągu 7 dni, ale także i niezgodę użytkownika na tego, który udostępnia mu miejsce na platformie, który blokuje tego użytkownika. To muszą być w 24 godziny czy 48 godzin, tak to jest w tym projekcie ustawy. Na razie jeszcze ustawy nie ma, ale ten projekt bardzo zainteresował studentów i dość dużo pytań miałem z tego tytułu, no ale cały czas mówiliśmy o projekcie. To będzie też ochrona przed tymi fake newsami.
Panie profesorze, ale jeszcze kwestia, mówimy o tym, na co mamy my wpływ jako Polska, kraj, nasze prawodawstwo. Natomiast żyjemy w świecie globalnym i co wobec faktu, że na przykład Facebook, do niego jest podłączona 1/3 ludzkości. W tym 2/3 użytkowników internetu mają konta na Facebooku. Pamiętamy choćby kazus referendum w Irlandii na temat aborcji, gdzie Facebook świadomie blokował, co przyznał twórca Facebooka, treści pro-life. I tutaj mówimy o pluralizmie medialnym, dobrze, ale kiedy zderzamy się z takim molochem jak Facebook, formalnie prywatna inicjatywa, która jest tak tłumaczone, mam prawo, to jest moja prywatna firma, robię co chcę. Gdzie jest ta granica, jakie są możliwości tego pluralizmu wobec tego typu tych gigantów, mówimy, medialnych, to jest Facebook, ale są jeszcze inne, gdzie to są właśnie ponad granicami ten zasięg się odbywa. To jest ten nasz świat.
Najczęściej ci właściciele, czy ci koordynujący pracę takiego molocha globalnego twierdzą, że tak jak to ojciec mówił, że to jest ich firma, wobec tego oni określają regulamin i ten regulamin uważa i sami oceniają, czy użytkownik dostosowuje się do tego regulaminu, czy go narusza. A jeśli narusza, to go wzywają, a potem blokują. No mieliśmy te przypadki, nawet prezydenta Stanów Zjednoczonych blokowano.
A ktoś narusza, ale go nie wzywają i go nie blokują.
No właśnie. Ale teraz proszę zobaczyć, właśnie ta ustawa, ten projekt ustawy o ochronie wolności słowa, tak się ona tam nazywa w internetowych programach, przekazach społecznościowych, jest właśnie ochroną polską, że w tej ustawie jest wyraźnie podane, że nawet taki moloch jak YouTube, jak jak Facebook czy Twitter musi mieć w Polsce swojego przedstawiciela. I ten przedstawiciel w pierwszym etapie wewnętrznym rozstrzyga się sprawę zaskarżenia czy reklamacji zgłoszonej przez użytkownika. Jeśli to decyzja tegoż właśnie obsługującego, usługodawcy platformy nie uznaje, nie jest uznana przez użytkownika jako odpowiednia, bo mu zablokował i nie pozwala, to są tam określone terminy, 48 godzin. Może skierować tę zastrzeżenie do Rady Wolności Słowa. I wiele osób może się zdziwić, ale ta Rada Wolności Słowa ma rozpatrzeć sprawę w ciągu 7 dni. Wobec tego na pewno rozpatrzyłaby to przed tym referendum, które tam w Irlandii miało być, było i mogłaby wtedy stwierdzić, tak nie można blokować, tego nie można blokować, to nie jest mowa nienawiści i należy odblokować program i to staje się podstawą do wszystkich podobnych, żeby nie były blokowane. Także dlatego mówię, że ten projekt ustawy jest dla nas, dla naszego porządku prawnego i dla porządku prawnego odnoszącego się do mediów społecznościowych bardzo istotny. Jeśli więc zostanie, będzie procedowany, to myślę, że powinno się mu nadać prawo pierwszeństwa, żeby jak najszybciej można było tę działalność realizować według opisu, który jest w tym projekcie, jeśli on będzie zatwierdzony przez parlament.
To jest kwestia przyszłości. Spójrzmy jeszcze, panie profesorze, na wschód, na Ukrainę i to, co się tam dzieje też z perspektywy właśnie medialnej. Prezydentem Ukrainy jest człowiek, który zna rolę mediów, jest aktorem. I chyba, czy może bardziej zapytam, czy nie uważa pan, że to mu pomaga w tym świecie medialnym? Bo słyszymy, mówimy i chyba mamy takie wrażenie, że w tym wymiarze medialnym Ukraina tę wojnę już wygrała, czy wygrywa. Nie wiemy, jak to się rozegra w tym świecie realnym. Ale tutaj właśnie tak. Czy fakt, że mają prezydenta, który zna kamerę, umie się nią posługiwać, czy to też wpływa na morale? To ma przełożenie potem na żołnierzy, na obywateli Ukrainy. Czy tutaj jest właśnie to, czy pan dostrzega jako ekspert w zachowaniu prezydenta Zełenskiego tę świadomość właśnie roli mediów w czasie wojny?
Aktor to nie jest, myślę, że tutaj nie tylko sprawa tego, czy zawód aktora miał tutaj decydujące znaczenie. Postawa człowieka. Mogliby mu tę sprawę pokazywania się w mediach doradzić także doradcy. Tu nie ma. Natomiast to, że on wykorzystuje, korzysta z tego środka przekazu, przekazując obywatelom najaktualniejsze informacje i pokazując, że to wszystko, co na początku przekazywali przeciwnicy, że on uciekł, że zabrano go, że wyjechał gdzieś, jest za granicą, jest nieprawdą, bo pokazuje się w tych wszystkich miejscach, które znajdują się w stolicy państwa akurat aktualnie, w tym czasie. Czyli pokaz tego obrazu, pokaz tych słów i odniesienie się do aktualnej sytuacji, która dzieje się na froncie, świadczy dobitnie o prawidłowym wykorzystaniu przekazu medialnego przez prezydenta Ukrainy. A to, że dzięki tym przekazom ma jeszcze możliwość uczestniczenia w różnych kontaktach gremiów międzynarodowych, na spotkaniu, na posiedzeniu w ONZ-cie, czy na posiedzeniu NATO, czy na innych, u nas nawet na posiedzeniu naszego parlamentu i przekazania tych informacji bieżących, aktualnych w dniu dzisiejszym, nie mógł przyjechać, ale jest na miejscu i przez swój przekaz osobowy. To jest bardzo dobre i właściwe wykorzystanie przekazu medialnego. I myślę, że to przez niego przekazywanie informacji ma decydujące znaczenie dla morale i dla postawy wszystkich obywateli, także tych, którzy stamtąd przyjeżdżają do Polski, ale też interesują się tym, co się tam dzieje. Dzięki tym przekazom mogą praktycznie także i mieć bieżące informacje, i w nich prawie uczestniczyć. Przyznam, że nasze media tutaj, to też trzeba tutaj podkreślić, nasze media polskie, szczególnie publiczne media, radio, telewizja i te lokalne, radiowe i telewizyjne i ten ogólnopolski, bardzo dobrze włączył się w tę sprawę przekazania informacji aktualnych w języku ukraińskim. Nie tylko obrazów, ale także w języku ukraińskim. Myśmy na ostatnim posiedzeniu Krajowej Rady analizowali, jak zareagują na tę potrzebę obywateli Ukrainy, którzy są tutaj w Polsce, żeby mieć możliwość otrzymania informacji aktualnych, no i w swoim języku. I przeglądałem, nie będę tutaj czytał tej całej informacji, wszyscy mogą sobie o tym przekonać się, otwierając także rozgłośnie regionalne radiowe, obrazy telewizyjne, są przekazywane także i w języku, informacje w języku ukraińskim, możliwe do odbioru, także przez osoby nieznające dobrze języka polskiego. Wielu zna, orientuje się, ale jeśli takie informacje są przekazywane, ważne jest, żeby one były zrozumiałym dla odbiorcy języku przekazane. I to chciałbym tutaj podkreślić. Podam również, że na pewnych częstotliwościach prezes UKE pozwala na wykorzystanie przez nadawcę częstotliwości do użycia testowego, bo one są takie możliwości testowego wykorzystania i występują wtedy dany nadawca, to jest na 30 dni, no jeśli potrzeba występuje takiego specjalnego, nie tylko testowego, ale także okolicznościowego przekazu, to pozwala również i na taki przekaz. I myślę, że to też chciałbym podkreślić, że te media w Polsce bardzo pozytywnie zareagowały na przekaz. Jeszcze jest jedno. Jest taki program, no bo to jest wszystko dla obywateli Ukrainy, ale w rosyjskojęzycznym przekazie. Niedawno otrzymaliśmy informację o zamiarze wpisania się do rejestru programów rozprowadzanych przez program, który ma koncesję czeską, ale jest finansowany i nadawany ze Stanów Zjednoczonych. To jest coś w rodzaju dawniej naszej wolnej Europy. On jest w języku rosyjskim przekazywany. No i myślę, że na wnioski tych złożone przez rozprowadzających w przekazach kablowych będzie on również mógł być udostępniany także w Polsce w przekazie kablowym. Mam tutaj tę koncesję, wydała ją Praga, regulator praski w roku 2016. Od tamtego czasu był tam nadawany, no ale teraz jego rola szczególnie tutaj wzrosła i myślę, że jeśli rozprowadzający będą też chcieli z tego programu korzystać, to z satelity będzie można go brać także do przekazów kablowych.
Panie profesorze,
to też jest ważna informacja dla samych odbiorców rosyjskojęzycznych.
Tak. Zaprośmy naszych telewizorów, radiosłuchaczy do rozmów i będziemy poszczególne wątki jeszcze dopowiadać. Przypomnę, drodzy Państwo, nasze numery telefonów do studia, tutaj do telewizji Trwam. Dla Polski Północnej 56 657 0011, dla Południowej Polski 56 657 0012, dla użytkowników telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400 i dla naszych telewizorów i radiosłuchaczy z zagranicy dwa numery 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. Czekamy na Państwa telefony, na udział Państwa w naszej dyskusji. Pluralizm mediów w czasie pokoju i wojny. mamy kontekst wojny na Ukrainie. Naszym gościem jest pan profesor Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Panie profesorze, tak sobie też jeszcze myślę, czy sam fakt, że prezydent Zełenski ryzykuje, kiedy wychodzi na ulicę, nagrywa swoje te filmiki różne, komunikaty do rodaków i nie tylko do rodaków, na ulicy, jest między ludźmi, widzimy go raz po raz, ryzykuje. Było wiele zamachów, wiemy na jego życie, ale sam ten fakt, czy on też nie świadczy o tym, jak wielką ma on świadomość, że warto to ryzyko podejmować, bo trzeba być w mediach obecnym. Nie da się nie być, bo widzi, jaki to ma wpływ. Gdzieś znalazłem dane, że ufa mu 91% Ukraińców w tej chwili. Ogromny odsetek, bo jest codziennie. Warto to ryzyko podejmować. Jak pan odczytuje tę jego obecność w takich właśnie kontekstach też? Na ulicy, na placu gdzieś, uwiarygadnia się.
Na pewno rola mediów jest tutaj w szczególności pokazana, ale ja to wiążę także z osobowością człowieka. Nawet ktoś może wiedzieć o sprawie, ale właśnie ze względu na tę ochronę przed jakimś nieodpowiedzialnym zamachowcem może się obawiać udać w takie miejsce. No na pewno jest chroniony, także to nie jest to takie wychodzenie na ulicę, ale sam fakt, że pokazuje się obywatelom swego państwa, że wtedy oni czują jego obecność. Proszę zobaczyć, jak się działo wtedy, gdy było to parę lat temu. No oczywiście trochę inaczej może działały media, ale wtedy, gdy następowało wejście za aneksja Krymu i te dwie republiki powstawały, które jeszcze wtedy nie były uznane. No, jeśli prezydent w takich sytuacjach trudnych nie tylko nie znajduje się w kraju, ale ucieka z kraju, no to od razu reakcja obywateli jest podobna. Jak on ucieka, no to znaczy, że nie ma kto nas bronić, bo z osobą prezydenta wiąże się władza państwa. Jeżeli tej osoby tutaj wśród obywateli nie ma, no to w zasadzie później generałowie szybko się poddają, uznają wyższość agresora. No a tu widać nawet każdy dom, każdy zaułek jest broniony, pojawiają się nowi uczestnicy tej wojny ze strony Ukrainy. Myślę, że układ, który powstał w tym przypadku dzięki tej postawie prezydenta, jego obecności wśród obywateli, pokazania, że jest w Kijowie i broni stolicy i nie podda stolicy, to jednocześnie mobilizuje wszystkich. I żołnierzy, i tych ochotników, którzy przychodzą pomóc, i tych, którzy nawet będąc za granicą, bo uczestniczą w kształceniu, chcą wrócić i wracają na Ukrainę, żeby uczestniczyć w tej walce. Uważając, że jeśli mają być chronione, to kobiety i dzieci, starsze osoby, jeśli podołają trudom tej ewakuacji. No ale nawet i kobiety, jak patrzymy na te zdjęcia, filmy, tam uczestniczą w tej walce. Więc myślę, że to wszystko razem jest mobilizacja.
Przepraszam, mamy już telefon. Chcę dać głos naszemu słuchaczowi. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja mam świadomość, że bycie widzem telewizji trwałym zobowiązuje do pewnych rzeczy, ale chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę. Mówimy tutaj o czymś takim jak fake news. Moim zdaniem powinniśmy mówić o kłamstwach, dlatego że fałszywa informacja zaciera konsekwencje podawania nieprawdy, konsekwencje kłamstwa. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, ja nie znam Ja głosował pan profesor, natomiast takim wspomaganiem fałszywej informacji, kłamstw albo sugerowanie sposobu myślenia widzów jest wspomagane poprzez przydzielanie koncesji stacjom, które wbrew prawu, bo jeżeli jest zachwianie kapitału w danej stacji, jest niezgodne z prawem i przyznając jej koncesję na nadawanie, jak gdyby przykładamy rękę do tych kłamstw, do tej nieprawdy, którą ta stacja podaje. Mm-hmm. I to w zasadzie wszystko, co chciałem powiedzieć na ten temat.
Dziękuję panu bardzo.
Panie profesorze. Ja dlatego mówiłem kłamstwo, manipulacja, które współcześnie określa się jako fake news. Rzeczywiście, tak samo jak różnymi innymi słowami chce się osłabić działanie kłamstwa czy manipulacji, bo to jest po prostu kłamstwo, manipulacja stosowana i tak pan też zwraca uwagę na to. Krajowa Rada wydała też taką książeczkę w tytule nawet znajduje się fake news, walka z tymi fake newsami, czyli z tym kłamstwem, z manipulacją za pomocą różnych rozporządzeń i urzędów. Ale pan zwrócił uwagę na bardzo istotną sprawę, mianowicie zapewnienie pluralizmu w mediach powinno także być uwzględniane wtedy, gdy przydzielane są koncesje. I wtedy, gdy rozważane jest albo przyznanie koncesji, albo też na nadawanie danego programu. W 2004 roku Polska wchodziła, włączała się w Unię Europejską, w struktury Unii. No i w związku z tym przy dostosowaniu prawa wprowadzono tam zasadę, że trzeba zachować wolny przepływ kapitału, choć myśmy tam mieli niewielki, jako w Polsce, kapitał polski był niewielki, no ale trzeba zapewnić ten wolny przepływ. W związku z tym wszyscy, którzy znajdują się w Unii Europejskiej, będą mieli możliwość takiego samego, czyli stuprocentowego udziału w danym programie nadawanym czy objętym daną koncesją. No i żeby to dotyczyło to tylko europejskiego obszaru gospodarczego. Wtedy wprowadzając ten projekt, tę zasadę, jednocześnie zabezpieczano się przed tym, aby ktokolwiek inny, nie znajdujący się poza europejskim obszarem, czyli poza Unią Europejską i tymi kilkoma, trzema krajami, żeby nie miał możliwości otrzymania pełnego wpływu na daną medię, dany przekaz medialny. No, pozwolono jedynie najwyżej poza obszaru europejskiego udział tego jakiegoś kapitału mógł być tylko 49%. No i tak było do roku 2015. Skąd ten pomysł? Wcześniej było tylko 30% czy 33%. W związku z tym zmniejszono to ze względu na także układy handlowe, przepisy, które obowiązywały już także poza europejskimi krajami. Ale zabezpieczenie było takie, że jeśli w jakimkolwiek innym kraju ktoś chciałby przejąć medium w Polsce, to żeby nie miał tej możliwości, że tylko z obszaru unijnego. No i tak się złożyło, że niewiele, bardzo niewiele, dwóch czy trzech nadawców, ale otrzymali kilka programów w koncesji na programy, miało ten udział ze Stanów Zjednoczonych w roku 2015. Tylko od 2015 roku. Tylko proszę zobaczyć, myśl tych, którzy tworzyli wtedy to prawo w 2004 roku była taka. Niezależnie od tego, czy to będzie Stany Zjednoczone, z którymi tam mamy dobre czy inne układy, czy z każdym innym krajem, to znajdującym się poza europejskim obszarem, nie chcemy, żeby miał wpływ na medium decydujący, czyli powyżej 49%. Było to zabezpieczenie logiczne, słuszne, obronne przed różnego typu, tego typu działaniami. No wyobraźmy sobie, że z jakiegoś kraju, nie chcę wymieniać tutaj kraju, czy to Rosja, czy jakiś arabski, bo tak to często w przykładach, gdy omawiane są te punkty, podawane jest, że taki kraj chciałby wtedy przejąć taką koncesję, wykupić to koncesjonariusza nawet polskiego. No i mielibyśmy wówczas tutaj kogoś, kto no, mógłby siać defetyzm, czy rozbijać to, co jest, tworzy wspólnotę. No, tak się składa, że akurat w odniesieniu do mediów, które nie wypełniają tego warunku, można mówić, że naruszają ustawę o radiofonii i telewizji, bo jest ten warunek tych 49% w ustawie. No i stąd to wymaganie wcześniejsze i następne, żeby w zapewnieniu pluralizmu uwzględnić ten fakt. 49% kogoś, kto znajduje się poza obszarem, europejskim obszarem gospodarczym. I myślę, że to był zamysł logiczny, wytłumaczalny i powinien być stosowany.
Panie profesorze, jeszcze kiedy mówimy o przekazie medialnym w kontekście wojny, tej konkretnej wojny na Ukrainie, mam przed oczyma takie dwa obrazy kontrastujące z sobą medialne. Obu prezydentów, obu stron walczących, Zełenski i Putin. Ten pierwszy, już o nim mówiliśmy, jego odbiór medialny jest taki właśnie, jak go widzimy na co dzień. No, porywający, blisko ludzi i tak dalej, tak? I przekaz drugi medialny, ten już, który stał się symbolem, ten długaśny stół, prezydent Putin z jednej strony i gdzieś goście na horyzoncie tego stołu z drugiej strony. To też, czy ten przekaz, czy ten inny jego też, ta sytuacja z tym nieudanym filmem z użyciem greenboxu, gdzie ten dłoń przez mikrofon mu tam przenika i to wtedy wyszło, że to jest wszystko jakiś fotomontaż. Tak? I czy to wynika z braku świadomości strony rosyjskiej co do roli mediów, że, że to idzie w świat, to przemawia do ludzi? Czy to wynika, nie wiem, z innych kodów kulturowych, że no to jest ten car i ten dystans musi być? Nie chcę tutaj wchodzić w psychologię, ale bardziej w przekaz medialny, w odbiór medialny. Jak to należy czytać? Dwa zupełnie różne, tak różniące się od siebie te przekazy medialne.
No, myślę, że sprawę właściwie wyjaśnił już ojciec w swoim pytaniu. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na sprawę z tym wiążącą się. Mianowicie obecnie nawet w tych krótkich filmikach, tych przekazywanych w mediach społecznościowych i nie tylko, można manipulować również obrazem. Można bowiem w tym obrazie pokazać kogoś w zupełnie innej sytuacji niż mógł się znaleźć przez włączenie jego na przykład twarzy do zupełnie innej sytuacji. I na to też trzeba zwrócić uwagę, bo to też są manipulacje nie tylko słowne, nie tylko w przekazie słownym, ale również w przekazie obrazu. I jeśli połączymy przekaz słowny i przekaz obrazowy razem, to zobaczymy, jak tu dużo jest możliwości oszukania odbiorcy. Dlatego trzeba być bardzo ostrożnym w odbiorze, szczególnie tych mediów, w których no, trudno natychmiastowo zareagować na ich to kłamstwo. Ono musi poddać się pewnej próbie ocennej. I stąd, gdy patrzymy na media, to powinniśmy patrzeć tak, nawet na te społecznościowe, na tego, z kim mam kontakt i którego informacje, przekazy oglądam. Jeśli raz, drugi sparzyłem się na tym, że otrzymałem przez tego kogoś przekazaną, niezależnie od tego, czy to jest telewizja, czy radio, czy też te społecznościowe przekazy, nieprawdziwą informację. I ta nieprawdziwa informacja natychmiast po stwierdzeniu przez niego, tego nadawcę, nie została sprostowana, to oznaczało, że była celowo wprowadzona, to ja już takiego nie darzę żadnym zaufaniem. I w taki sposób no, trzeba podchodzić także i do tych stron internetowych, które różni także nadawcy przekazują no, te kłamstwa i manipulacje. I jeśli także wiedząc o tym, że można obrazem manipulować, słowem manipulować, włączyć to słowo w obraz czyjś, pokazać, że niby poruszają się usta, ale nie sprawdzimy tego momentu, czy to ta samogłoska, czy ta spółgłoska jest wypowiadana przez taki układ ust, tego nie potrafimy określić, to no, nie możemy ufać takiemu przekazowi.
Mamy telefon,
panie profesorze. I tą nauką, tym alarmem chciałbym dać.
Mamy telefon, odbierzmy więc. Halo, bardzo proszę.
Halo.
Tak, witam pana serdecznie.
Halo.
Tak.
Niech żyje Pan Jezus Chrystus i będzie błogosławiona Maria Panna zawsze dziewica. Kłania się Stefan z Krakowa.
Amen. Witam panie Stefanie.
Chciałem nawiązać do słów pana profesora o tym, że w czasie pokoju i wojny warto jednak te wszystkie media ściśle kontrolować. To jest niestety tutaj można powiedzieć strategiczna pozycja decydentów medialnych, bo co by było, gdyby na przykład wczoraj w Warszawie odbyła się manifestacja Stop zabójstwom dzieci, a w tym czasie ktoś wrogi Polsce przekazał, że polscy żołnierze w Afganistanie, w Nangar Khel zabili kilkoro dzieci i kilkoro kobiet w ciąży. Byłoby to tak bardzo niesmaczne. Co by było, gdyby na przykład w mediach pojawiła się informacja o ludobójstwie Rosjan na Ukrainie, że zginęło w wyniku działań Rosjan 2000 cywilów ukraińskich, a ktoś inny na przykład podłożyłby informację, że w czasie rzezi wołyńskiej Ukraińcy zamordowali 140 tysięcy polskich cywilów, kobiet, dzieci, starców. Wówczas też byłby pewien niesmak. Co prawda, wiemy o tym, że żaden rząd ukraiński nigdy rzezi wołyńskiej nie uznał za zbrodnię ludobójczą, ale nie można pozwolić na to, żeby w takich sytuacjach, jak w tej chwili mamy wojnę w Ukrainie, wskrzeszać, można powiedzieć, tu trupy przeszłości. Niemniej jednak nie należy zapominać o tym, jak wielką ofiarę Polacy złożyli na Kresach Wschodnich, a nie wykreślać tej ofiary. Ja tu, jeśli chodzi o pana stanowisko pana profesora, uważam, że jest ono niezwykle słuszne i niezwykle barwne, a jednocześnie, można powiedzieć, szkodliwe dla Polski i polskich interesów. Dziękuję, tyle chciałem powiedzieć.
Dlaczego, panie Stefanie, szkodliwe miałoby być to stanowisko?
No więc właśnie. Halo?
Panie Stefanie? No nie dowiemy się chyba, bo pan się rozłączył.
No właśnie. Początek był taki, że właściwie mogłem uznać, że to jest pozytywne odebranie dzisiejszej rozmowy, a końcówka zupełnie inna. No trudno, chyba że pan Stefan w jakimś momencie tej lub potem radiowej audycji się połączy. Panie Stefanie, w każdej sytuacji można oczywiście robić takie różnego typu konfrontacje, sięgając w różne momenty, ale proszę zobaczyć, sytuacji trzeba odnosić się do tej sytuacji, Polski uchodźców. Tych właśnie uchodźców, którzy najbardziej potrzebują, bo wiemy, że potrzebują tej pomocy. Proszę przypomnieć sobie tę kilka miesięcy wcześniejszą napaść na granicy białorusko-polskiej. Ile było wtedy mowy o tym i też znajdowali się i w mediach jednych i drugich tacy, którzy pokazywali odbił ocenę zupełnie inną. Przyjmijcie ich. A wiedzieliśmy, w jakim kierunku, to można się było spodziewać, w jakim kierunku tamte działania miały iść. Miały zdestabilizować już przyjęcie tych, którzy będą najbardziej potrzebować i wiemy, że są rzeczywiście, jesteśmy najbliższym krajem otoczeniu, który może tej pomocy udzielić.
Panie profesorze,
natomiast tam było to działanie no nie tylko przez samą samego Łukaszenkę i jego struktury, ale również przez struktury działające w Polsce. No to trzeba też widzieć.
Panie profesorze, nasz czas mija nieubłaganie. Rozumiemy te konteksty zupełnie odmienne i to jest, myślę, dla nas oczywiste. Tutaj ten głos pana Stefana, no taki, myślę, niesprawiedliwy, nie dający szans do oceny. Oskarżenia łatwo je rzucać, proszę państwa, i to jest też jakaś jedna z form świadomej lub nieświadomej, myślę, manipulacji. Szanujmy się, różnimy się w poglądach, ale też rozmawiajmy merytorycznie. O to państwa prosimy. Ciąg dalszy naszych rozmów dzisiaj o 21.30. Pluralizm mediów w czasie wojny i pokoju. Naszym gościem był i będzie również w Radio Maryja pan profesor Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę pierwszą część.
Dziękuję również i zapraszam też
na część drugą
w Radio Maryja.
Do usłyszenia z Panem Bogiem. Ja już państwu dziękuję za udział w tej pierwszej części. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.